Dr Miłosz Babecki, Katedra Dziennikarstwa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Jaką rolę odgrywają gry wideo jako medium kultury współczesnej?
No, kiedy spotkaliśmy się dzisiaj podczas debaty i rozmawialiśmy o tych różnych funkcjach, to część z gości podkreśliła, że gry wideo mają walor edukacyjny, to wiemy. Podkreślaliśmy też to, że pewne mechanizmy z gier wideo można wykorzystać na przykład do tego, żeby nas do różnych zachowań, powiedzmy, skłaniać, zachęcać, ale też przed niektórymi zachowaniami nas bronić. To też wiemy także z innych mediów, z innych dzieł o charakterze kulturowym, z innych tekstów kultury. No ale rozmawialiśmy również o tym, że gry wideo mają pewien taki potencjał medioznawczy, który możemy wykorzystać na przykład w obronności, ponieważ one pozwalają nam symulować konsekwencje zachowania bez na przykład takich efektów, które są dla nas bardzo bolesne albo trudne. Czyli możemy przejść przez pewien proces decyzyjny, mając na przykład prawo również do podejmowania złych decyzji, które w grach wideo zaowocują czymś negatywnym, ale wynosimy z tego pewną naukę, bo gdy gra się kończy, to my jednak pozostajemy w takim dobrostanie, w jakim do niej przystąpiliśmy. No i to jest pewien potencjał gier wideo, który możemy wykorzystywać w najróżniejszy sposób, czy to tak bardzo jawnie edukacyjnie, mówiąc o takich otwartych efektach edukacyjnych, czy nieco głębiej zaszywając troszkę pod właśnie płaszczykiem rozrywki.
Jak gry wpływają na nasze funkcjonowanie w mediach społecznościowych?
Gry uczą nas względem pewnych mechanizmów tego, jak media społecznościowe funkcjonują. Rozmawialiśmy dzisiaj także o tym, że w procesach gamifikowania różnych zjawisk, mechanizmów, gry też pokazują nam, jak działa nasz system nerwowy, bo na przykład po pewnych bodźcach wydziela się dopamina, wydzielają się inne substancje w mózgu, które dają nam krótkotrwałe zadowolenie. Te mechanizmy są kluczowe w sieciach społecznościowych, wtedy, kiedy oczekujemy na polubienie, wtedy, kiedy oczekujemy na udostępnienie. Więc tak naprawdę ktoś, kto troszkę bardziej analitycznie przygląda się grom wideo, zdaje sobie sprawę z funkcjonowania tych mechanizmów, które tam są, jest nieco bardziej przygotowany, lepiej przygotowany i bardziej odporne na takie sterowanie zachowaniami w mediach społecznościowych.
Nazywam się Grzegorz Szkała, jestem pracownikiem Instytutu Historii, dokładnie Katedry Historii XIX i XX wieku. Zajmuję się przede wszystkim historią dwudziestolecia międzywojennego, ale również wykorzystaniem gier, symulacji wojennych do symulowania pewnych sytuacji konfliktowych.
Czy gry wojenne mogą być skutecznym narzędziem edukacji historycznej?
Mi się wydaje, że tak. Można je wykorzystywać. One, pewne zaangażowanie graczy, powiedzmy w jakąś bitwę, sprawia, że poznajemy chociażby geografię terenu, pewnej, może i uproszczonym zakresie, ale jednak poznajemy główne problemy dowódców obydwu stron, czy większej ilości stron, jeżeli taka była, z którymi musieli się oni zmierzyć. Więc gry bardzo wiele tutaj dają, angażując nas, nasz czas, zmuszając do podejmowania decyzji, sprawia, że te wszystkie informacje, które nam towarzyszą, się utrwalają i z łatwością są zapamiętywane.
Czy może pan wymienić tytuły, które najlepiej odwzorowują realia historyczne?
Jeżeli chodzi o gry wojenne, to raczej należałoby mówić o systemach, czyli pewnych modelach teoretycznych, na bazie których, które stanowią punkt wyjścia do tworzenia dopiero tytułów. No bo pewien model można je wykorzystać do symulacji, nie wiem, operacji Market Garden, jak i również obrony Stalingradu na przykład.
Gdzie kończy się edukacja, zaczyna rozrywka w grach historycznych?
Nie ma ostrej granicy, ona jest tak naprawdę zatarta. Ale z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś w tym nie znajduje przyjemności, to jest to bardzo również złe narzędzie edukacyjne. Natomiast jeżeli ktoś w tym znajduje przyjemność i robi to z przyjemnością, to wtedy najlepiej się sprawdzają i spełniają swoje zadanie jako takie narzędzie dydaktyczne.
Marek Maruszczak, dzień dobry, miło mi. Piszę książki, robię gry, byłem dziennikarzem.
Jak wykorzystuje pan językoznawstwo przy projektowaniu gier?
Mimochodem. Ja piszę fabuły, dialogi, wymyślam questy przy grach, więc jak najbardziej znajomość pewnych sztuczek i mechanizmów językowych mi się przydaje. Ale przypuszczam, że gdybym nie był językoznawcą, a po prostu się tym interesował, to wykorzystywałbym też te same rzeczy, tylko może trochę mniej świadomie.
Czy język używany w grach wpływa na graczy i ich sposób komunikacji między sobą?
Na pewno wpływa. Jeżeli język, którego w grze, jeżeli ten język, który będzie tam obecny, będzie agresywny, będzie epatował przekleństwami, to w ten sposób daje się niejako przyzwolenie albo wręcz zachętę graczom do używania podobnego języka. Generalnie gry tworzą określony nastrój i to wpływa na to, w jaki sposób zachowują się gracze. Gra skłania do bycia brutalnym. Gracze zależy, w jaki sposób. Jeżeli daje do zrozumienia gra, że to jest wymyślony świat i pokazuje, że tutaj nie ma tej dosłowności i jeszcze do tego jest skierowana do ludzi dorosłych i świadomych, no to wtedy oni będą potrafili się pewnie do tego zdystansować. Jeżeli tego zabraknie, jeżeli zabraknie tego dystansu ze strony twórcy, to gra może faktycznie skłaniać do używania języka na przykład agresywnego. Nie powiedziałbym, że skłania do agresji w świecie rzeczywistym, bo z mojej znajomości badań wynika, że raczej niespecjalnie, albo przynajmniej jest to konkluzywne. Natomiast no, różne są atmosfery w różnych grach. W LoLu wydaje mi się, że jest kiepska atmosfera.
A skąd czerpie pan inspiracje do książek i gier? Czy są one jakoś ze sobą tematycznie powiązane?
Na pewno są powiązane. Czerpię z własnego życia, ale przede wszystkim z tekstów kultury i popkultury, które poznałem. Na pewno takim pisarzem, który najbardziej wpłynął na to, jak piszę, jakie mam poczucie humoru, jest Terry Pratchett, ale oprócz tego Douglas Adams, Gaiman, Sapkowski oczywiście, Murakami, Alfred Szklarski, ale też filmy, studia Ghibli, Muminki, Hilda i cała masa innych kwaśnych bajek, anime itd.